Drodzy bracia i siostry, dzisiaj jest szczególny dzień nie tylko dlatego, że jest sabat, ale również jest to dzień, w którym chcemy poświęcić więcej uwagi zagadnieniom rodziny. W tym tygodniu nasze panie, nasze mamy obchodziły Dzień Matki. To jest też okazja, że w naszym kościele chcemy zwrócić uwagę szczególnie na element rodziny. Chcemy zwrócić uwagę na temat rodziny, na temat tych relacji, które Pan Bóg stworzył, aby one jeszcze raz mogły być bardziej wyartykułowane, abyśmy dostrzegli wartość, jaką ma rodzina Boża, rodzina chrześcijańska. Zdaję sobie sprawę, że ze słowem dom możemy mieć bardzo różne skojarzenia. Kiedy patrzę na wasze twarze, zastanawiam się, jakie skojarzenia macie z terminem, ze słowem dom. Niektórzy być może kojarzą to z bardzo ciepłym miejscem, bardzo przytulnym miejscem, gdzie mogli czuć się bezpiecznie, gdzie mogli znaleźć miłość, wsparcie, ale również zdaję sobie sprawę z tego, że ze słowem dom mogą się kojarzyć bardzo przykre wspomnienia. Chciałbym, abyśmy dzisiaj rozważali Słowo Boże, dlatego proszę, abyśmy otworzyli wspólnie tekst Pisma Świętego zapisany w Księdze Genesis, czyli w pierwszej Księdze Mojżesza, w rozdziale 18. Czytać będziemy wiersze od 17 do 19. A Pan mówił, czy mamy zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Teksty Słowa Bożego mówią nam o tym, że Bóg, wybierając Abrahama do określonego zadania, do określonej misji, znając jego osobowość, znając jego charakter, mówi, wybrałem go. Inne przykłady Pisma Świętego, stary przekład mówi, wiem o nim, znam go. Biblia Tysiąclecia mówi, upatrzyłem go sobie. Ja doskonale wiem, kim jest Abraham. Ja go znam. Ja go sobie upatrzyłem. Ja wiem o nim, że on przekaże domowi swemu strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Kiedy patrzymy na rolę domu chrześcijańskiego, dobrze, kiedy sięgamy swoimi myślami do tych starych wydarzeń z czasów Abrahama. Bo kiedy Pan Bóg powołał Abrahama, przewidział, że z tego człowieka powstanie potężny naród. Zapewne Abraham nie zdawał sobie sprawy z tego, co będzie miało miejsce po tym, kiedy on zaśnie, kiedy następne i następne pokolenia będą egzystowały aż do przyjścia Jezusa Chrystusa, tego, który narodził się z Abrahama, który należał do potomstwa abrahamowego, tego, w którym miały być błogosławione wszystkie narody ziemi. Gdy Bóg powiedział, ja wiem o Abrahamie, co on sobą reprezentuje, ja go znam, ja go wybrałem po to, żeby przekazał domowi swemu strzec drogi Pana. Ciekawe, że Pan Bóg dokładnie doświadczył serce Abrahama. On go dokładnie znał. Dlatego mógł wypowiedzieć tego rodzaju słowa, ponieważ wiedział, że on spełni misję, do której został powołany. Kiedy myślimy o misji, o ewangelizacji, to często myślimy o tym, co powinniśmy robić na zewnątrz. Jak powinniśmy ewangelizacyjnie pracować. Ale mało kiedy myślimy o misji, że misja rozpoczyna się gdzie? Gdzie, drodzy bracia i siostry? W domu. Kaznodzieja jest kaznodzieją Gdzie najpierw, zanim stanie za pulpitem? Gdzie? W domu. Misja rozpoczyna się w domu i mało kto z nas przewiduje to, że z naszych dzieci będą kolejne pokolenia, będą ludzie, którzy będą nieść pochodnie prawdy, którym mamy przekazać depozyt naszej wiary. To oni mają nieść pochodnie naszej wiary i przekazywać ją dalej, jak przekazujemy ogień jeden drugiemu. Taką misję miał spełnić Abraham. Ale kiedy myślę o Abrahamie jako ojcu wszystkich wierzących, bo tak Biblia określa Abrahama jako ojca wszystkich wierzących, to ten człowiek był wyjątkowy. Pismo Święte podaje nam, że Abraham został powołany gdzie? W jakim mieście? W Ur Chaldejskim. Gdybyśmy przeczytali Księgę Jozuego, 24 rozdział, wiersz 2, proszę, abyśmy otworzyli ten rozdział, 24 rozdział, wiersz 2, jest tutaj powiedziane tak, to jest strona 261. I rzekł Jozue do całego ludu, tak mówi Pan Bóg Izraela, dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie nasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli innym bogom. Proszę zauważyć, że Pismo Święte sprawozdaje o tym, że ojciec Abrahama Terach i jego przodkowie odeszli od drogi prawej już po czasach potopowych. Terach i jego przodkowie zaczęli służyć obcym bogom. Śmiem twierdzić, że wychowanie Abrahama nie było takie czyste, proste, jasne. Abraham może nie wiedział bezpośrednio od swoich rodziców o Bogu Stworzycielu nieba i ziemi. Być może ojcowie, służąc innym bogom, wpajali również swoich synów naukę, którą sami wyznawali. Tekst biblijny mówi nam, że Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora służył innym bogom. Nie służył Bogu nieba i ziemi. Ale jak to się stało, że Abraham zaczął wierzyć w prawdziwego Boga? Jak to się stało, że z politeizmu, wiary, wielobóstwo przeszedł w monoteizm? Wiarę w prawdziwego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Jak to się stało? Gdy popatrzymy na Ur Chaldejskie jako centrum ówczesnej kolebki cywilizacji, Mezopotamii, tam w Sumerze, centrum kultury, tam, gdzie był rozkwit ówczesnej cywilizacji. Ur Chaldejskie to miejscowość, to miasto, to ośrodek kultury, ośrodek wiedzy. Tam znaleziono tabliczki gliniane, mnóstwo tabliczek glinianych świadczących o wielkim dorobku również naukowym, wiedzy. Tam była rozwinięta astronomia. Tam były różnego rodzaju kulty pogańskie. Abraham przecież w takim środowisku wychowywał się. Ale Słowo Boże mówi, że Abraham w swoim życiu spotkał się z Panem Bogiem. Słowo Boże mówi nam, że Bóg objawił się Abrahamowi w Ur Chaldejskim i powiedział: Abrahamie, wyjdź z domu swego, z rodziny swojej i idź do ziemi, którą ci wskażę. W liście do Hebrajczyków jest powiedziane, że Abraham wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Drodzy bracia i siostry, gdyby dzisiaj Pan Bóg się objawił tobie i powiedział: masz opuścić Warszawę. Fajnie mieszkasz tutaj, masz luksusowe mieszkanie. Na owe czasy to mieszkania w Ur Chaldejskim były wyposażone w kanalizację. Tam była dostarczona również woda do mieszkań i na owe czasy to był luksus. Ale Pan Bóg powiedział: wyjdź Abrahamie z domu swego, z rodziny swojej i idź do ziemi, którą ci wskażę. Jak to się stało, że ten człowiek bez dyskusji, bez polemiki posłuchał Pana Boga? Być może każdy z nas zadawałby pytania: Panie Boże, ale dlaczego? Przecież tu jest dobrze, tu jest ośrodek kultury, cywilizacji. Ja mam dobre warunki mieszkaniowe. Dlaczego mam udać się na pustynię i wędrować jak beduin, jak nomad, z miejsca na miejsca i jeszcze mam iść w nieznane? Wychodzę, nie wiedząc, dokąd mam iść? Abraham nie dyskutuje z Panem Bogiem. Pismo Święte mówi, że Abraham wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Pan Bóg powiedział, ja ci wskażę. Teraz nie musisz wiedzieć, ale ci powiem, do jakiej ziemi zmierzasz. Gdybyśmy się przyglądali postaci, jaką jest Abraham, zauważymy jedną rzecz. On był bezwzględnie posłuszny Panu Bogu. Nie tylko Pan Bóg znał Abrahama, ale Abraham dokładnie znał kogo? Boga. On wiedział, komu uwierzył. On bez szemrania, bez polemiki, bez dyskusji udał się w nieznane. Uchwycił się dłoni Bożej i powiedział, Panie Boże, gdziekolwiek mnie poprowadzisz, ja tam pójdę. Czy dzisiaj rodzice mogliby też powiedzieć, Panie Boże, wskaż mi drogę wychowania moich dzieci? Ja czuję się bezradny. Jest tyle różnych podręczników na temat pedagogiki, na temat wychowania, tyle różnych opracowań i prac. Ale Panie Boże, ja chcę uchwycić Twojej dłoni. Panie Boże, wskaż mi drogę, jak mam wychować moje dzieci. Pismo Święte sprawozdaje nam, że Abraham, kiedy wyszedł z Ur Chaldejskiego, udał się do Haranu. Później udał się na tereny północne, do Palestyny. Z miejsca na miejsce, gdy koczował, miał zwyczaj jeden. Budował ołtarz dla Pana. Rano i wieczorem. Tak jak to było pouczone przez Pana Boga. Składał ofiary. Cała rodzina. A Abraham miał 318 ludzi, którzy byli urodzeni w jego domu. Którzy byli wyszkoleni do boju. Przez Abrahama. Sam był wojownikiem. Sam był mężem wiary. Ale człowiek, który organizował całe swoje domostwo przy ołtarzu. Tam składali ofiary. Tam mówił o prawdziwym Bogu. Tam mówił o przyszłym Mesjaszu, który miał się objawić. Takim był Abraham. Trudna droga jego wiary. Ale Abraham jest w Biblii przykładem ojca wszystkich wierzących. To jest przykład również dla nas, rodziców, abyśmy wstępowali w jego ślady i myśleli o misji również w naszych domach, wychowując nasze dzieci. Ja go znam, ja wiem o nim, bo on przekaże domowi swemu, swoim synom i swoją córkom, strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Ja wiem, ja Ciebie znam. Znam Twoje troski i też służę Ci radą, mówi Pan, jak przekazać pochodnię wiary. Drodzy bracia i siostry, chciałbym, abyśmy posłuchali pewnego fragmentu. Fragmentu z książki Wychowanie. Bóg dał nam za zadanie reprezentowania Go wobec naszych dzieci w okresie formowania się ich osobowości. Dlatego jest tak rzeczą ważną, niezmiernie ważną, abyśmy zapoznali nasze pociechy z dwoma zasadniczymi przymiotami Boga. Z niezgłębioną miłością oraz sprawiedliwością. Pismo Święte wspomina o Abrahamie jako mężu wiary, który miał swoją postawą reprezentować Pana Boga wobec swoich dzieci. On miał zapoznać swoje pociechy z dwoma przymiotami charakteru Boga, ze sprawiedliwością i miłosierdziem. Inną biblijną postacią, która jest bardzo bliska mojemu sercu, to jest historia o Elkanie i Annie. Chyba każdy z nas ją zna. Myślę, że młodzież również i dzieci ją znają. Od dzieciństwa Anna dla mnie była niesamowitą postacią, wzorem prawdziwej matki. Pismo Święte powiada nam, że ta kobieta przez długi czas nie miała dzieci, a w kulturze tamtych ludów, kulturze semickiej, kobieta bezpłodna była pogardzana, była lekceważona. Chciałbym, abyśmy otworzyli pierwszą księgę Samuela, proroka. Tam rozdział pierwszy, który sprawozdaje nam o tym, że Anna swoją troskę i swoje zmartwienie przedstawiła Panu Bogu. Widzimy ją, kiedy udaje się ze swoim mężem do świątyni i tam pada na kolana, Tam również aż się zatacza przed Bogiem, wylewając swoją duszę. Heli, obserwując Annę, powiedział: kobieto, musisz wytrzeźwieć swojego pijaństwa. Idź, wytrzeźwiej, a później przyjdź i możesz modlić się dalej. Ale ona powiedziała: mój panie, to nie z powodu pijaństwa, lecz z udręki mojego serca całą duszę wylałam przed moim panem. Proszę o dziecko. Proszę o potomka. Piękna historia, która mówi, że Pan Bóg zmiłował się nad tą kobietą i pozwolił, żeby miała dziecko. Upragnione, ukochane, wyproszone dzieciątko. I kiedy otrzymała to dziecko, postanowiła ofiarować go Panu. Przez wiele miesięcy tuliła go do swojej piersi, wychowywała, uczyła, wpajała w niego piękne zasady nieba i oddała go służbę do kapłana Helego, do świątyni. W drugim rozdziale tej księgi, pierwszej księgi Samuela, jest powiedziane w 12 wierszu: ale synowie Heliego byli nikczemni i nie znali Pana. Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanom i lud, bo gdy ktoś składał ofiarę, przychodził sługa kapłański, gdy mięso się gotowało, i trójzębnym widelcem w ręku, i wsadzał go do kotła lub do garnka, czy do rondla, czy do misy, i wszystko, co widelec wydobył, brał kapłan dla siebie. Tak czynili całemu Izraelowi, który przychodził tam do Sylo. A nawet zanim tłuszcz spalili, przychodził sługa pański i mówił do ofiarującego: daj mięso na pieczęć dla kapłana, bo on nie przyjmie od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A jeśli ten człowiek rzekł: najpierw należy spalić tłuszcz, a potem weź sobie, czego tylko pragnie dusza twoja, to on mówił do niego: nie, lecz zaraz, teraz daj, a jeśli nie, to zabiorę gwałtem. I bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. Ale też jest ciekawa postawa Helego, najwyższego kapłana, kapłana, który sprawował bardzo poważny urząd. Jest powiedziane, że w 20 wierszu, 22, a gdy Heli zestarzał się bardzo i dowiedział się o wszystkim, co jego synowie czynili całemu Izraelowi, a także o tym, że obcowali z niewiastami, które służyły u wejścia do namiotu zgromadzenia, mawiał do nich: czemu dopuszczacie się tych rzeczy, o których słyszę? Nie tak, moi synowie, gdyż niedobra to wieść, którą słyszę, którą lud Pana rozpowszechnia. Widzimy postawę Helego, do którego przychodzą różne informacje, różne wieści o postępkach jego synów. I mówi: co moje uszy słyszą? Niedobra to wieść, moi synkowie. Nie tak, moi synkowie. O, nie tak. W tym środowisku wychowywał się Samuel, syn Anny, wyproszony, wybłagany. Pismo Święte sprawozdaje nam, że Anna miała zwyczaj co roku przygotowywać dla tego młodego chłopca szatę. Wierzę, że kiedy przędła szatę dla Samuela, za każdym razem, kiedy nić przeplatała się, tworząc tę szatę, modliła się o swego syna. Wydawało się, że posłała go w środowisku najbardziej świętych ludzi, ale tam nie było dobrego przykładu. A mimo to Samuel był człowiekiem poświęconym i oddanym. Pismo Święte sprawozdaje nam w 3 rozdziale, że Pan przyszedł do Samuela w nocy. Pismo Święte sprawozdaje nam od wiersza 4: i zawołał Pan: Samuelu, a on odrzekł: oto jestem. I przybiegł do Helego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie? A on na to: nie wołałem. Wróć, połóż się. I odszedł i położył się. A Pan ponownie zawołał: Samuelu. I wstał Samuel, poszedł do Heliego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie? A ten na to: nie wołałem, synu mój. Wróć, połóż się. Lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło. A Pan ponownie po raz trzeci zawołał: Samuelu. Wstał więc i poszedł do Helego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie? I zrozumiał Heli, że to Pan woła Pacholę. Rzekł więc Heli do Samuela: idź, połóż się, a gdy cię zawoła, powiedz, mów, Panie, oto sługa Twój słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu. I przyszedł Pan, stanął i zawołał, jak i poprzednio, Samuelu, Samuelu. A Samuel rzekł, mów, bo sługa Twój słucha. Wyobrażacie sobie chłopca, który śpi w przedsionku, śpi niemalże blisko skrzyni przymierza, miejsca najświętszego? W nocy sobie smacznie wypoczywa, a naraz słyszy słowo Samuelu. A Samuel mówi, dajcie mi spać, noc jest od spania. Ja jestem zmęczony po całym dniu pracy. Czy tak Samuel reaguje? Samuel, który został wyłączony przez matkę, okazywać posłuszeństwo i reagować na każde słowo, na każde wezwanie. Gdy usłyszał głos, zaraz się poderwał, przyszedł do Heliego i powiedział, Panie, Twój sługa słucha, co chcesz, żebym zrobił? Wraca z powrotem spać i znów słyszy głos i znów się podrywa. Nie mówi, Panie Boże, dajcie mi spokój, jest noc. O czym to świadczy? Że ten chłopiec był posłuszny swojej matce. Jeżeli tam się nauczył posłuszeństwa w swoim rodzinnym domu, kiedy udał się na służbę do świątyni, również w ten sam sposób reagował. Niezależnie od dnia, on był zawsze gotów do posługi. Bracia i siostry, kiedy mówimy o rodzinie, o ojcu, o roli ojca i roli matki, kiedy mówimy o tym, jak powinniśmy reprezentować najwyższe ideały chrześcijańskich postaw wobec naszych dzieci, dobrze jest, abyśmy posłuchali tego, co pisarka chrześcijańska w książce Patriarchowie i Prorocy na stronie 110 napisała. Na wyznaczonym miejscu wznieśli ołtarz, ułożyli na nim drwa. Potem Abraham drżącym głosem objawił synowi rozkaz Boży. Ze zgrozą i zdziwieniem wysłuchał Izaak słów wyroku, lecz nie stawiał oporu. Gdyby chciał, mógłby łatwo się wyratować. Zmęczony i wyczerpany 3 dniami wędrówki starzec nie byłby w stanie oprzeć się sile mocnego młodzieńca. Lecz Izaak, od dziecka przywykły do uległości i ufnego posłuszeństwa, dowiedziawszy się o woli Bożej, oddał się dobrowolnie i z pokorą. Dzielił wiarę Abrahama i czuł się zaszczycony, że Bóg zażądał w ofierze jego życia. Z czułością kochającego syna starał się uchylić cierpieniom ojca i pomógł jego drżącym rękom przywiązać siebie do ołtarza. Ja znam Abrahama, mówi Bóg. Ja wiem o nim. Ja wiem, że on przekaże dzieciom swoim po sobie, swojemu domowi, swoim synom i córkom strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Oto młodzieniec Izaak, potomek Abrahama, kiedy udaje się na górę Moria, jak to opisuje Ellen White w książce Patriarchowie i Prorocy, kiedy dowiaduje się o wyroku, jaki jest wydany na jego życie, kiedy dowiaduje się, że on będzie złożony w ofierze, kiedy Bóg doświadcza wiarę Abrahama do granic możliwości, nie wykorzystuje swojej przewagi siłowej, aby uciec. Ale ten syn, Izaak, tam na górze Moria, nie tylko przywykły do uległości daje się związać, ale pomaga swojemu ojcu, który drżącymi dłońmi wiąże go, aby go później złożyć w ofierze. Takim był Izaak. To jest piękny przykład tego, abyśmy wstępowali w jego ślady, abyśmy tę pochodnię wiary, którą dzierżymy w swoich rękach, mogli przekazać swoim potomkom. Obyśmy doznali tej radości, ogromnej radości, widząc nasze pociechy, naszych synów, nasze córki, którzy naśladują swoich rodziców, którzy idą śladami swojego ojca, swojej matki. którzy zaczynają reprezentować te same wartości, zaczynają kochać Pana Boga, zaczynają kochać Jego Słowo. Widzę tutaj wiele matek, widzę ojców. Widzę również tych, którzy planują być matkami i ojcami. Widzę tych, którzy w swoim życiu będą podejmować ten trud wychowania swoich dzieci. Kiedy w modlitwie będą padać na swoje kolana, prosząc o mądrość z wysokości, aby nadać właściwy kierunek ich dzieciom. Dzisiaj ten świat potrzebuje nie tylko ludzi wykształconych, ale ten świat potrzebuje dzisiaj ludzi uczciwych, którzy w zakamarku swojej duszy nie będą mieli problemu rozróżnić między błędem, między prawdą a fałszem. Którzy będą wierni sprawiedliwości jak igła magnetyczna północnemu biegunowi. Oni będą stali za sprawiedliwością, za prawem Bożym, choćby i niebiosa zostały poruszone. Dzisiaj potrzebuje ten świat takich ludzi. Ludzi uczciwych w zakamarkach swojego serca. Takim, jakim jest dom, takim jest naród, takim jest społeczeństwo i takim jest Kościół. Wszystko rozpoczyna się od domu. Dlatego, oby Pan Bóg dał nam mądrość, abyśmy uczyli się od Jego stóp, uczyli się od tych wielkich mężów Bożych, którzy swoją postawą, swoją uległością wobec samego Boga Najwyższego dawali przykład, aby ich dzieci wstępowały w ich ślady. Oby Pan Bóg w tym nam błogosławił. Amen.